I witamy w studiu Radia Łódź kolejnego gościa, profesor doktor habilitowana Jolanta Daszyńska, historyk z Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor.
Będziemy rozmawiać o kobietach oczywiście.
No pewnie.
O kobietach i o mundurze. Mundur, słowo pochodzenia męskiego. Ten mundur.
Tak.
To jakże to się stało, że
zbroja.
Kobiety go założyły?
No właśnie,
ta zbroja. Właśnie.
No właśnie, i może sięgniemy wcześniej, bo właśnie jak była zbroja, no to zbroję nosił tylko i wyłącznie mężczyzna, rycerz. No to był atrybut męskiego wyróżnienia, że on jest rycerzem, że on idzie walczyć, że on idzie, będzie w turnieju brał udział. Natomiast kobieta, no była tylko tą osobą, która mogła patrzeć, kibicować, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, i do głowy nie przychodziło panią, żeby się przebierać w zbroję, no bo po prostu było to za ciężkie i niewygodne, więc to zakładali mężczyźni. A kiedy się zbroje przestały być funkcjonalne, kiedy przestały być w związku z nowymi technikami walki oczywiście, no to wymyślono mundur. Jak wymyślono mundur, a zwłaszcza w armiach zaciężnych, żeby po prostu było widać, kto na polu walczy, czyje są oddziały, pod czyim dowództwem, więc żeby to rozpoznać, więc ujednolicona, że tak powiem, struktura i jednocześnie różna, tak? Bo oddział na przykład pieszy był inaczej umundurowany niż oddział konny. W związku z tym, no już jak już było to lżejsze znacznie, no to panie też zaczęły zakładać, no tylko tyle, że niejako panie.
Czyli panie. Wtedy udawały mężczyzn.
Oczywiście, no bo tutaj musimy też się cofnąć. Podobno wsparcie już były kobiety, które walczyły. No podobno, no to jest akurat nie moja epoka historyczna, więc nie będę się tak wypowiadać. Podobno w wyprawie Aleksandra Macedońskiego brały udział, ale mówię, no to ja mówię podobno. Natomiast już bardziej świadomie i bardziej w oparciu o źródła, które przerabiałam, znam, to kobiety w epoce nowożytnej faktycznie zakładały te mundury, kiedy właśnie była potrzeba, zwłaszcza kiedy właśnie była potrzeba jakiejś walki o niepodległość, czy z wrogiem jakimś. No było ewidentne zagrożenie i te kobiety nie czuły się dobrze siedząc na miejscu w domu, tylko zakładały ten mundur, bo na przykład miały talent do strzelania. Bo chciały na przykład powalczyć. Ja nie mówię tu o paniach, które walczyły mieczem, bo to się właściwie nie spotyka czegoś takiego. Natomiast wtedy, kiedy rzeczywiście broń palna była wynaleziona, to te panie zaczynały właśnie swoich prób w strzelaniu, bo to na przykład i polowania były, potem były na przykład w Polsce związki strzeleckie chociażby, no więc takie organizacje paramilitarne też funkcjonowały. No i panie, jeżeli się dobrze w tym sprawdzały, no to czemu by nie na przykład przydać się dla ojczyzny? Czemu by nie pomóc na przykład swojemu mężowi? Czemu by na przykład nie pomóc swojej rodzinie? I tutaj nawiążę do XVIII wieku jeszcze, do specyfiki amerykańskiej, choć słownictwo jest, terminologia jest języka francuskiego, chcę powiedzieć kilka słów o wiwandierkach i kantinierkach. I to były przepiękne panie, które właśnie podążały za wojskiem, które miały coś w rodzaju munduru, ale nie był to mundur dokładnie taki, jak nosili mężczyźni, tylko raczej symbolizował przynależność do tej jednostki, w której właśnie ten mężczyzna jej życia służył, albo z którym ona była jakoś związana. W związku z tym panie wyglądały przecudnie, przekomicznie, ale bardzo funkcjonalnie i bardzo praktycznie z jednej strony, bo zachowywały całą strukturę ubioru kobiecego, łącznie ze spódnicą, tylko że uwaga, ponieważ podążały za wojskiem, więc spódnica nie była do ziemi, tylko spódnica była do połowy łydki na ogół. Żeby było jeszcze im wygodniej, na ogół zakładały spodnie, czyli podobne jak mieli właśnie w mundurach panowie. Zakładały górne kurtki mundurowe, ale stylizowane. No,
czyli
nie były dokładnie
spodnie i na to spódnica, no, żeby tak, nie było widać, że są spodnie.
Raczej tak, bo spodnie były, no powiem
nie
tak, to jeszcze nie kobiece, zupełnie nie kobiece, więc ta kobieta po prostu, żeby funkcjonalnie jej się chodziło, czy żeby było cieplej, no to właśnie zakładała te spodnie, a na nie spódnice. Mało tego, płaskie buty, znaczy buty na płaskim obcasie, bo no, bo przecież jak musiała iść w polu, no to inaczej nie dałoby rady. I do tego miała piękne jeszcze dwie rzeczy. Kapelusz z dużym rondem. Rondo no po to, żeby osłaniał od słońca i żeby nie raziło tej kobiety. I jeszcze piękny atrybut. Znany jest atrybut nam z pocztówek z zupełnie innych, z psami bernardynami związany, czyli beczułki. Beczułeczki z napojami alkoholowymi. I każda taka pani wiwandierka czy kantinierka miała przez ramię przewieszoną taką beczułkę. Na początku to były drewniane beczki, potem stawały się metalowymi. I tam miała te napoje alkoholowe. I w związku z tym ona bardzo często właśnie no, przed jakąś bitwą no, dawała...
Duże te beczułki były?
No takie, żeby mogły unieść. No ale tak z 5 litrów to co najmniej podejrzewam, że było. Także to są właśnie te panie podążające za wojskiem. Waszyngton to pięknie określił. To są niezbędne uciążliwości. Więc one uciążliwościami były, bo rzeczywiście przy tym wojsku były. One oczywiście nie walczyły, one tylko właśnie dawały to jeść, pić, no czasem coś do pisania, jakiś ołówek, ale to raczej już są czasy XX wieku. Kartkę, żeby można było do rodziny napisać. Oczywiście nie robiły tego za free, po prostu jeżeli to był jej mąż, no to rzeczywiście tak, ale te 5 litrów chociażby, no to mąż też nie wypije, w związku z tym one sprzedawały to. I w ten sposób też utrzymywały się jakoś. Bardzo często są takie fajne, zachowane litografie, gdzie jest na przykład pani kantinierka z tą właśnie beczułką, tak właśnie pięknie ubrana. Na plecach, w plecaczku trzyma małe dziecko i podaje napój mężowi. Więc to było po prostu przepiękne.
Czyli tam i dzieci też wędrowały?
No z tą matką tak, oczywiście. To tak jak w nosidełku po prostu. Co miała z nim zrobić? No tak sobie zabierała. Bo generalnie zasada była taka, że może to być tylko i osoba taka, która jest zamężna, gdzie mąż służy w armii. No ale bardzo często było to oczywiście ignorowane, więc bo jeżeli miały sprzedawać, bo czasami też prowadziły takie sklepiki przy obozowiskach, o tak bym powiedziała. Więc tam właśnie te podstawowe rzeczy można było kupić od nich. No więc siłą rzeczy no nie mogła być tylko i wyłącznie żoną. To nie mogło być tylko i wyłącznie żony. Musiały być również to panie, które po prostu się tym trudniły, a trudniły się również jeszcze innymi sprawami, no, o których wolałabym nie mówić.
Ale jeżeli chodzi o te panie, które podążały za wojskiem, uciążliwości, jak to było?
Niezbędne
uciążliwości.
A czasami bagaż nawet na nie mówiono.
A czasami
no,
nawet
no tak,
bagaż.
Bo one z tym całym kramikiem szły. Więc one trochę wolniej szły niż panowie, bo oni mieli ten krok marszowy. No przynajmniej się poruszali jakoś szybciej, więc one były takim rzeczywiście no, takim bagażem, balastem, no po prostu opóźniały trochę, no ale bez nich no, byłoby ciężko, więc były uciążliwe właśnie do niedogodności. Więc.
Ale trudno tutaj mówić, żeby te panie to już przywdziały mundur. Ten
o, nie,
mundur...
w żadnym wypadku nie. One były typowo kobiece, to miała kobieca, że tak powiem, rolę spełniały. A jeszcze jedna rzecz, one bardzo często były szpiegami. Bo jak one były przy armii, one wszędzie mogły dotrzeć. W związku z tym niejednokrotnie było tak, że służyły stronie przeciwnej. No bo właśnie wchodziły, dopytywały się, wiedziały, jakie są nastroje. Więc tutaj ta sprawa też jest ważna. Ale rzeczywiście to nie był mundur. I one były jako kobiety przy wojsku, a nie w wojsku. Natomiast były też w wojsku. I takie mam przykłady kobiet, dwa fajne przykłady z rewolucji amerykańskiej. I to jedna pani jest rzeczywiście panią, która była w wojsku i udawała mężczyznę, którą dopiero rozszyfrowano w tym momencie, kiedy została ranna. No i musiała być opatrywana, więc w tym momencie ta cała maskarada wyszła. No oczywiście... Podstawą takiego kamuflażu było ścięcie włosów. Musiały być krótkie włosy, co też pamiętajmy, to jest XVIII wiek. No, włosy długie dla kobiety to był synonim kobiecości. Ścięcie włosów równało się po prostu no, czemuś takiemu, jakbyśmy dzisiaj ogolili sobie włosy i chodziły, po prostu paradowały tak z taką wysiną. No, w imię nie wiem czego. W każdym razie te panie właśnie, które chciały właśnie w wojsku służyć, to sobie właśnie udawały mężczyzn. I taką właśnie panią mam odnotowaną jedną na przykład, którą pamiętam z imienia i nazwiska. To była pani Debra Samson, która służyła jako szeregowiec, Robert, short left, czyli taki krótki na lewo, więc takie, bo to pseudonimy były też takie jakby specyficzne, że no coś musiały sobą prezentować. No tak na, no, nie była po prawej stronie, tak, czyli nie z prawem, tylko po drugiej stronie, więc taki short left, i to była właśnie pani, którą dopiero po roku właśnie odkryto, że jest mężczyzną, że jest kobietą. I tę panią honorowo zwolniono, mało tego, dano jej odprawę. Natomiast, bo dlaczego? Bo ona się bardzo ładnie wykazywała, że właśnie, że strzela, że walczy. Natomiast bywały też takie panie, które stwierdzały, że no dobrze, obiecują płacić za udział w wojnie o niepodległość. No to ciach-ciach włosy, przebierały się, no i nic nie robiły, nie umiały niczego właściwie sobą wnieść, więc takie panie szybko demaskowano i nawet stawiano przed sądem, oskarżano i nawet wsyłano do więzienia. Znaczy, tak, także takie sytuacje były. Natomiast były również panie, które też walczyły w wojsku przez przypadek. I taką panią przez przypadek, która jest bardzo znana, jeżeli chodzi o legendy właściwie amerykańskie, symbol takiej pani, to jest pani Molly Pitcher. Pani Molly Pitcher, która według legendy była w pobliżu oddziałów, które strzelały. Im bliżej armaty się posuwała, to właśnie pomagała swojemu mężowi w okrzykach, właśnie zagrzewając do walki. No ale ten mąż został ranny, no więc pani Molly Pitcher, nie patrząc na nic, że jest kobietą, przeszła szybko do tej armaty i zaczęła właśnie tą funkcję męża właśnie wypełniać, czyli po prostu podawać tę amunicję. No i pani Molly Pitcher jest taką właśnie symboliczną postacią, bo znajduje się bardzo dużo obrazów, na których rzeczywiście jest armata, jest pani Molly Pitcher, są strzały, leży ranny, ale twarz pani Molly Pitcher i ubranie jest zupełnie inne. Więc po prostu pani, która stała się symbolem. Tak, także to one były w wojsku jako kobieta, no i tutaj, ponieważ była taka dzielna, no to nikt jej nie powiedział dziękuję, pani jest kobietą, proszę odejść. Natomiast rzeczywiście przydała się. No ale głównie się przydawały te, które udawały mężczyzn. Tak samo było zresztą w wojnie secesyjnej później, no bo nie było praw obywatelskich. Prawa dopiero po I wojnie światowej były kobietom dane w Ameryce.
No to kiedy możemy w takim razie oficjalnie przywdziać mundur jako kobiety walczące?
To znaczy tak, po I wojnie światowej już możemy, bo w 18 roku kobiety dostały, przynajmniej w Polsce, bo to w różnych państwach było różnie. Lata 40 to na przykład Francja i Włochy dopiero równouprawnienie, więc bardzo, bardzo późno. U nas w 1918, co już mamy przełożenie na wojnę polsko-bolszewicką, i w 1920 roku panie służyły w mundurach już jako panie. Już nie musiały robić tego kamuflażu, nie musiały ścinać włosów, zakładały mundur. Tylko tyle, że były to mundury, które jednak z daleka było szyte. Widać, że one są kobietami, bo też były to spódnice. Dzisiaj na przykład byśmy powiedzieli, że jak to w warunkach bojowych, to jaka spódnica, muszą być spodnie. No nie, wtedy właśnie te spodnie jeszcze nie za bardzo były takie docenione i właściwie, nie wiem, zaakceptowane przez społeczeństwo. Więc te panie właśnie w spódnicach długich sobie służyły i były na przykład w służbie medycznej, były w służbie transportowej, też już trochę w łączności. Wywiad oczywiście jak zwykle, no ale to już nie musiały munduru wtedy zakładać, no, oczywiście. Ale właśnie to już wtedy właśnie te panie u nas przynajmniej tak w tym 1920 roku już oficjalnie mogły być.
A najwcześniej w którym kraju mogły kobiety?
No właściwie to jest 18 rok, to jest taki rok, kiedy się kończy I wojna światowa i wtedy większość krajów dostaje, to znaczy większość krajów akceptuje równe prawa dla kobiet. Ale na przykład Stany Zjednoczone 2 lata później. W 20 roku dopiero. Chociaż na przykład stan Wyoming w 1869 roku, jeszcze hen, zanim się nie śniło nam właśnie o tych prawach, to już właśnie przyznał prawa kobietom. Tak samo Australia wcześniej, znacznie.
Wchodzimy w mundury i co? I teraz te mundury to właściwie towarzyszą nam na kobietach. Wszędzie.
No wszędzie. Ja powiem, że bardzo, bardzo miło patrzę na wszelkiego rodzaju parady czy uroczystości wojskowe czy państwowe, gdzie właśnie są zaakcentowane panie. Gdzie przedtem na przykład w oddziałach reprezentacyjnych, jednostkach reprezentacyjnych Wojska Polskiego na przykład nie było pań, to byli sami mężczyźni. Teraz są tam panie i nikogo to nie dziwi, nikogo to nie wzrusza i ja bym się troszeczkę...
Są to oddzielne jakieś
oddziały? Nie, one po prostu są w jednostce. W tej samej jednostce służą gdzie mężczyźni, więc tutaj żadnego problemu nie ma. No problem polega tylko tyle, żeby one były w miarę wysokie, żeby nie było dysonansu takiego, na przykład jak się patrzy tak, na ten oddział reprezentacyjny, że panie są bardzo małe, na przykład, a panowie są wyżsi. No więc tutaj trzeba jakoś dobierać to pod względem wzrostu te panie i ich. No zresztą w ogóle do kompanii reprezentacyjnej to są wybierani przecież ludzie, którzy spełniają określone kryteria, tak? Jeżeli chodzi o właśnie wysokość chociażby. Więc tutaj panie też. Ale tak przy okazji o wysokości, to mi się przypomniało, że kiedy w Polsce był po I wojnie światowej organizowany pierwszy oddział Policji Państwowej dla kobiet, to jednym z kryteriów był również wzrost i proszę sobie wyobrazić, jakie były wtedy właściwie drobne kobiety, bo wzrost był napisany od jakiego, myśli pani redaktor, poziomu, ile można było mieć, żeby skoczyć do służby policyjnej. Ja dodam, że my byśmy się nie załapały. 1,64 m.
1,64 m.
1,64 m, tak. Mhm. Mnie brakuje centymetr, jak się nie garbi.
No, mnie będzie ze 3 brakować.
Także nie dałybyśmy rady do policji.
No, ale nawet się nie wybierałam, także nie będzie to jakimś
wielkim
problemem. Ale ładne
były te oddziały policyjne, te kobiece, bardzo fajne. Mhm. I właśnie też specyfika właśnie, bo kobieta, policjant, dzisiaj mówimy policjantka, to było widać, że to jest kobieta. Nie było strojów tych właśnie unisex, że kobieta i mężczyzna mogą tak samo zakładać spodnie jak dzisiaj. No. Natomiast panie właśnie miały długie spódnice, gdzieś tak przed kostkę, szerokie, żeby można było spokojnie chodzić, buty na podwyższonym obcasie, bardzo ładnie dopasowane te kurtki mundurowe z paskiem w talii, więc tutaj no to te atrybuty
wcięcie
kobiece
podkreślone
tak. były. No ale też właśnie wymagania były również, żeby włosy były raczej krótkie. Więc te panie, na przykład jak patrzę na zdjęciach tych pierwszych policjantek w Polsce, no to raczej właśnie ścinały sobie włosy. Zresztą moda była na krótsze włosy, więc tutaj chyba też rzeczywiście one podążały za modą, bo dzisiaj na przykład nasze panie policjantki noszą długie włosy, no tylko tyle, że podczas czynności operacyjnych muszą mieć te włosy spięte czy w jakiś kucyk, żeby po prostu nie stanowiły te włosy możliwości na przykład ataku osoby jakiejś tam zatrzymanej, awanturującej się czy coś takiego.
Mhm, czyli krótko mówiąc, żeby za te włosy nie złapali.
Tak, tak, tak. Dokładnie tak.
Czy są jakieś informacje na temat pierwszej policjantki, powiedzmy w polskiej policji?
To znaczy Policja Państwowa, to jest przenosimy się w czasie, 1925 rok. W Warszawie zostaje utworzony oddział kobiecy Policji Państwowej. Liczy chyba 25 osób. I stoi na jego czele pani paleolog, takie greckie nazwisko, bo rzeczywiście z greckich korzeni ta pani się wywodzi. Pani, która była fantastyczną, jeżeli chodzi o znajomość broni, języków, obyczajów, bo zresztą ten oddział był w ogóle tworzony po to, żeby zajmowały się te panie sprawami obyczajowymi, właśnie walką z prostytucją, z przestępczością na ulicach, z nielegalnym handlem, z porywaniem dzieci również. Także te panie właśnie były do tego właśnie przeznaczone. I to jest właśnie 1925 rok, także to u nas. A w Ameryce też tak mamy. Taką mamy bardzo piękną panią, postać symboliczną, panią Sullivan, która w Nowym Jorku była pierwszą, mniej więcej podobne lata, pierwszą panią policjantką, która została na przykład detektywem do spraw zabójstw. I ona bardzo często chodziła w mundurze, ale również miała takie genialne pomysły, żeby się na przykład dowiedzieć, na czym rzeczywiście ta zbrodnia polegała, to udawała więźnia. No, znane metody nam z filmów o II wojnie światowej, prawda? Udawała więźnia, wmieszała się, nawet kilka tygodni potrafiła być w więzieniu jako osadzona. No i wtedy wszystko wiedziała. Wszystko po prostu umiała, no, tą wiedzę zdobywała. I jeszcze jej się jedna zasługa tutaj należy, mianowicie to była pani, która trochę ją wyśmiewano za to, ale przeszła do historii, jak w procesie była biegłą, w procesie tak zwanym MAUP, Monkey Trial, gdzie udowadniała, że odciski palców człowieka i odciski, no, łapek, tak, chyba małp, może też palców w zasadzie, są niepowtarzalne, że każda małpa ma inne i tak samo każdy człowiek ma inne. Bo ludzie się wypierali, to nie on, to nie ona, tam nikt wtedy nie wiedział, że zostawia odciski palców. Dzisiaj to każdy w przedszkolu już wie o tym, że każdy ma inne swoje, własne, ale wtedy tak nie było, więc pani to udowadniała i proces był wygrany po jej stronie, po jej właśnie, no tak, jak ona sobie tego życzyła, także udowodniła morderstwo.
No to wtedy to bardzo nowatorska metoda.
Tak, ale ją wyśmiewano, z niedowierzaniem.
Może dlatego, że kobieta, jakby mężczyzna powiedział, to może by bardziej uwierzyli.
A to być może tak. Nawiązując do nietypowych i kobiet, które rzeczywiście wpłynęły na zmianę właściwie losu historii i były takim, no, punktem właściwie przełamującym bariery obyczajowe głównie, jest współczesna nam dzisiaj pani, dowódca okrętu, pani Katarzyna Mazurek. No niestety powiem, ile miała lat w momencie, kiedy w 2016 dostała tę funkcję, bo akurat tutaj należy się to powiedzieć, dlatego że była bardzo młodą osobą. Miała 35 lat. I jako pierwsza i kobieta została awansowana na dowódcę okrętu wojennego. Nazywa się Lublin. Pani, która jest po prostu przeurocza. Oglądałam wywiady z panią. Bardzo kobieca, bardzo miła, a jednocześnie z ogromną wiedzą, z ogromnym talentem. A więc można powiedzieć, że to była taka historyczna nominacja. No i podejrzewam, że już następne pójdą dalej. Tak samo jak panie, które latają na migach. No przedtem to nie można było powiedzieć, żeby pani jeszcze na takim super samolocie, który ponad dźwięk może sobie latać z taką prędkością. Też panie biegają, latają i nie ma żadnego problemu. I to nikogo nie dziwi. I właśnie, nikogo nie dziwi, chociaż my może patrzymy przez swoją jakąś strukturę patrzenia, tak? Mamy wyższe wykształcenie, patrzymy z pozycji ludzi z miasta. To też zmienia bardzo punkt widzenia, bo dwie rzeczy chciałam tutaj jeszcze powiedzieć.
Zależy, z jakiego miasta Łódź jest kobietą na przykład.
No Łódź jest kobietą, no ale Warszawa też, Syrenka chociażby, no przecież no...
No, Warszawa też jest kobietą.
Też jest kobietą.
Ale taki Płock już na przykład
ale
nie.
Taki Płock, no nie, no Toruń też nie, mimo że... Tak, ale z pierniczkami się ładnie kojarzy. Mm-hmm. Przynajmniej z tym mnie.
No, komuż się nie kojarzy.
Natomiast właśnie kwestia właśnie poziomu patrzenia i poziomu kulturowego jest bardzo istotna. Proszę sobie wyobrazić, że niedawno miałam spotkanie z paniami ze Straży Miejskiej, które przyszły na zajęcia do studentów i opowiadały o takiej dosyć nietypowej interwencji, gdzie właśnie dwie panie strażniczki upominały pana z kręgu arabskiego, kulturowego. No i ten pan w ogóle nie chciał z nimi rozmawiać, w ogóle nie chciał się podporządkować temu, co one mówią, mimo że mówiły w jego języku, czy w języku zrozumiałym po angielsku. Zaczął jakieś przechodzić na tory zupełnie inne rozmowy, bo dla nich to jest po prostu taka nowość. Kobieta tam w zasadzie, no jeszcze w mentalności nie ma praw. Przypomnę, że 2015 rok to Arabia Saudyjska właśnie przyznała kobietom prawa dopiero, więc to są dopiero te świeże lata, więc ten pan zupełnie nie miał poszanowania ani do kobiety w mundurze, ani do władzy, ani do tego, co ona reprezentuje.
Czyli potrzebni byli panowie, żeby w ogóle móc porozmawiać.
Tak, tak, bo ten pan był po prostu zupełnie nie, zupełnie go uważał, że to świetny podryw, że można taką kobietę właśnie gdzieś tam... kobieta nie powinna mieć żadnej władzy, jeszcze go, jego mężczyznę upominać. Więc no to taka przepaść kulturowa bardzo duża.
A propos kobiet w mundurze, wciąż jest niejasna sprawa Pułaskiego. Jak to w końcu z nim było?
Nie ma dowodów, żeby to potwierdzić, więc możemy tylko i wyłącznie przypuszczać. Badany był szkielet, badane były, znaczy, że to jest płaski, ale zginął. Więc tam są takie różne rzeczy niedopowiedziane, więc powiem, że tyle było ciekawych hipotez. Niech on będzie nawet kobietą. No jak Kopernik mógł być kobietą, to dlaczego nasz płaski też nie?
No i właśnie tym akcentem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo profesor doktor habilitowana Jolanta Daszyńska, historyk z Uniwersytetu Łódzkiego, była naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Dobrej nocy.